Tak, drodzy Państwo, godzina 8.50 wybiła, a w naszym studiu jest kolejny gość, Tadeusz Płużański, historyk, publicysta. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Ale także pisarz.
No, także pisarz.
Pisze coś teraz, pisarz?
Pisarz teraz stara się coś pisać, a tych publicystycznych obowiązków jest mnóstwo, co prawda, i to tak nie ułatwia pisania, ale na razie nie powiem, ale coś tam się po godzinach tworzy.
No ale coś o historii, prawda?
Coś o historii, związanego z historią oczywiście, ale też ze współczesnością, bo to zawsze są takie dla mnie naczynia połączone.
Ale z historią żołnierzy niezłomnych, czy już mniej trochę?
Poniekąd, tak. Poniekąd nie będę zdradzał wszystkiego, ale jeszcze nie ten moment, żeby zdradzać tajemnicę.
Ale praca jest. W każdym razie Ministerstwo Obrony Rosji poinformowało 3 dni temu o publikacji odtajnionych dokumentów dotyczących m.in. wkroczenia Armii Czerwonej do Warszawy w styczniu 1945 roku. Proszę powiedzieć, jak Tadeusz Płużański ocenia to, co w ogóle udało się udostępnić, bo lwia część pewnie jeszcze przed nami.
To prawda, Rosjanie dawkują informacje, wydobywają z jakichś, prawda, nieznanych zakamarków jakieś rzekomo nowe dokumenty. No to ja powiem tak, to nie jest ani nowe, ani nieznane. Wybierają też sobie z archiwów to, co im oczywiście odpowiada, to, co jest zgodne z doktryną, czyli z propagandą Władimira Putina, i oczywiście są to rzeczy nieprzychylne Polsce, które mają udowodnić szereg tez. Pierwszą tezę, że to Rosja zawsze była wyzwolicielem, też wyzwolicielką, a wszyscy inni, szczególnie Polacy, są źli w tym kontekście. No i to właśnie my mamy wywołać drugą wojnę światową, my mamy odpowiadać za Holokaust, my jesteśmy niewdzięczni Stalinowi, Armii Czerwonej, tyle razy nas wyzwalali, a my jakoś nie potrafimy tego uszanować.
To, co chyba bardzo mocno wzruszyło opinię publiczną, albo raczej zdenerwowało, to te fragmenty dotyczące Armii Krajowej. W sekcji poświęconej Powstaniu Warszawskiemu napisano m.in., że zostało ono stłumione przez wojska hitlerowskie, a dowództwo rebeliantów, czyli Armia Krajowa, podpisało akt kapitulacji. A w innym miejscu oskarża się polskie podziemie o wymordowanie Ukraińców i Żydów. Co na ten temat sądzisz?
No właśnie, to są, ktoś powie rzeczy jakieś całkowicie nowe, ja powiem, że jednak znane i typowe. Relacje oficera sowieckiego, który znalazł się na lewym brzegu Wisły, obserwował Powstanie Warszawskie z perspektywy Armii Ludowej. No, nie można zaprzeczyć, że Armia Ludowa Śladowa brała udział w Powstaniu Warszawskim, a nawet ponosiła straty, natomiast rzecz jasna nie było jakąś siłą tutaj ważną, dominującą. No i on pisał to, co może mniej to, co widział, tylko to, co musiał napisać. Oczywiście Armia Krajowa w dokumentach sowieckich nie mogła występować jako siła pozytywna, tylko zawsze jako terroryści, bandyci. To się na ogół właśnie tak przedstawiało.
Taka narracja w tych dokumentach cały czas dominuje.
No właśnie, no bo to jest pisane pod sowiecką tezę i w sumie te teksty o tym, że mordowaliśmy, że AK mordowała Żydów i Ukraińców, to też nie jest nic nowego. Bardzo mi się przypomina teraz tekst słynny Adama Michnika i Michała Cichego na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, 94 rok, Czarne Karty Powstania, tak to się nazywało, i tam były dokładnie te tezy. Pytanie, czy Adam Michnik i Michał Cichy bazowali na materiałach sowieckich.
Czyli
może odnieść takie wrażenie.
A nie przywiązywałbyś dużej wagi do tych dokumentów?
No, trudno to traktować poważnie, no bo to są właśnie propagandy, chwyty. Właściwie całe to ujawnione archiwum, no to jest po prostu stek bzdur, jakieś ścinki z prasy sowieckiej, jakieś rozkazy Armii Czerwonej, Stalina, prawda, wewnętrzne okulniki, a strona polska będzie tam zawsze przedstawiana w sposób negatywny, ponieważ to są wyprodukowane przez nich materiały. To nie jest tak, że przyjęli materiały niemieckie czy polskie, prawda? Znaczy zapewne też tak było. Natomiast to, co ujawniają teraz, to jest ich punkt widzenia, ich wizja, która oczywiście jest politycznie nastawiona przeciwko Polsce. Była i jest.
Przypomnijmy, co powiedział Władimir Putin. Zamkniemy ohydne usta otwierane przez niektórych działaczy za granicą po to, by osiągnąć chwilowe polityczne cele. Zamkniemy je prawdziwą, gruntowną informacją. To w nawiązaniu do ewentualnych słów krytyki, ale Władimir Putin chyba w ten sposób, poprzez takie akta, robi sobie grunt pod to, co wydarzy się pojutrze podczas tej konferencji w Yad Vashem, w Jerozolimie.
Jeszcze jedno słowo odnośnie tego mordowania Żydów przez Armię Krajową. No to też przecież pobrzmiewa współcześnie w dziełach pana Grossa czy Grabowskiego, prawda, w ich narracji. No więc to jest smutne, że jeśli Rosja znajduje sojuszników w swojej propagandzie, no to właśnie to jest Gazeta Wyborcza, czy też była, prawda, Adam Michnik, Jan Tomasz Gross, Jan Grabowski. Warto się nad tym zastanowić, prawda, że głoszą de facto to samo. Natomiast Putin, ja nie sądzę mimo wszystko, żeby wyzwolenie, tak zwane jednak wyzwolenie Auschwitz, bo tutaj no to jest temat też bardzo obszerny, prawda, można się zastanawiać, na ile wyzwolili, prawda, czy może lepiej używać terminu zajęli, czy też weszli do obozu niemal już pustego, prawda, no bo przez to, że Stalin zatrzymał front na wiele miesięcy, no to Niemcom się udało eksterminować więźniów, wyprowadzać ich w strasznych marszach śmierci, prawda, więc to jest jeden punkt, który powoduje, że to wyzwolenie jest tak zwane, znak zapytania trzeba mocno postawić, a zaraz te obozy zaczęły służyć też aparatowi sowieckiemu. Tak samo było w podobozach Auschwitz, NKWD tam się rozgościło, ale prześladowało Polaków, więc to tak zwane wyzwolenie jednak było.
Ale Władimir Putin będzie miał główny głos, będzie kreował narrację podczas tych obchodów żydowskich.
No właśnie, mamy teraz takie dwa momenty faktycznie, czyli 23 stycznia to jest Yad Vashem, Jerozolima, i tam Putin będzie już nie tylko carem, ale królem na wydarzenia. I to jego narracja pewnie będzie najmocniejsza. Potem mamy 27 stycznia w Auschwitz. I to, jak mówi prezydent, tu się całkowicie z nim zgadzam, powinny być główne obchody. W ogóle się dziwię, jak można było wynosić obchody Auschwitz poza Auschwitz. No, Jerozolima nie została wyzwolona 27 stycznia, tylko niemiecki obóz na terenie okupowanej Polski. Ale zostawmy już to. Ja myślę, że Putin jednak szykuje się przede wszystkim na maj i na sierpień. To teraz to nie będzie kumulacja tej agresji,
czyli
tego hejtu przeciwko
maja?
Polsce, dokładnie, czyli 75. rocznica zakończenia wojny, co jest też problematyczne dla Polski, jak wiemy, bo gdyby spytać żyjących dzisiaj żołnierzy niezłomnych, to by powiedzieli, no skąd, no jak to się wojna skończyła, przecież my walczyliśmy dalej, prawda? Więc to oczywiście z polskiej perspektywy to wygląda zupełnie inaczej niż z zachodniej, ale Putin będzie chciał to propagandowo mocno wykorzystywać. Pamiętajmy, że te 75. rocznice, najpierw Auschwitz, potem właśnie tak zwanego też zakończenia wojny, to są chyba ostatnie z udziałem jeszcze weteranów, świadków, dlatego to jest tak ważne, prawda, żeby on chce się pokazać, Putin, jako właśnie ten dobry wujek, wyzwoliciel. No i w końcu mamy sierpień, czyli bitwa warszawska, cud nad Wisłą, i to jest bardzo rocznica bardzo niewygodna dla Putina, także on na pewno tę swoją propagandę antypolską dociągnie do tego momentu. No pytanie, czy na sierpniu się skończy, czy nie będzie chciał dalej grać tą kartą, przykrywając różne rzeczy wewnętrzne i też próbując kreować politykę zagraniczną, zmieniać sojusze, prawda? Wiemy, że chodzi generalnie o to, że to teraz Izrael ma być partnerem Rosji. Prawda? O to chodzi Putinowi, żeby też te więzy Polski euroatlantyckie rozluźniać.
Jak rozmawiamy o Armii Krajowej, to też warto wspomnieć, bo dzisiaj jest rocznica. W nocy z 20 na 21 stycznia 1989 roku zginął w niewyjaśnionych okolicznościach ksiądz Stefan Niedzielak. To on bardzo mocno się angażował, był kapelanem nawet łódzkiego okręgu Armii Krajowej. Jak Tadeusz Płużański patrzy na tę zbrodnię sprzed lat?
No właśnie, to są, tutaj są przynajmniej dwie sprawy. Raz ta straszna zbrodnia na jakże wielkim polskim patriocie, człowieku, który, księdzu, który kochał, ukochał ojczyznę i Boga. To jest dowód na to, że ten system komunistyczny do końca pozostał zbrodniczy. Nikt mnie nie przekona, nawet po prawej stronie sceny politycznej czy publicystycznej, że komunizm był zły tylko do 56 roku, a potem już było tylko lepiej.
Jeden z przykładów, jak lepiej.
Otóż to, a oczywiście likwidowano przede wszystkim właśnie ludzi zaangażowanych w walkę o polską wiarę, polską historię, prawda? I przypadek księdza Stefana Niedzielaka niestety potwierdza tę regułę. No i drugi wniosek, który należy koniecznie z tego wyciągnąć, to jest to, że te zbrodnie nie zostały nigdy rozliczone. No
nie
zostały
nawet
ukarane.
Sprawców nie odnaleziono. To już nawet nie chodzi o to, że ich nie ukarano, tylko oni po prostu się rozpłynęli.
No nawet. No to rzeczywiście doszło do zatrzymania tych spraw na bardzo wstępnym etapie. Wiemy, że były próby ustalenia, zdefiniowania tak, prawda, tego, co robili komuniści na szczytach władzy jako związek przestępczy o charakterze zbrojnym. Wiemy, że to się nie udało, że to właściwie nawet do dzisiaj niestety jest blokowane. Jeżeli przyjąć taką definicję, to wtedy rzeczywiście mamy przestępców w aparacie partyjno-państwowym, których trzeba ścigać, których trzeba skazywać i oczywiście wiadomo, że za tym idą też wykonawcy, mocodawcy i wykonawcy. To nie zostało zrobione
zupełnie.
Nic z tym się nie stało.
Jak swojego czasu była taka inicjatywa powołania takiego społecznego trybunału, który właśnie będzie tych nikczemnych ludzi po prostu naznaczał, jak to wyszło w praktyce?
Społeczny Trybunał Narodowy do spraw osądzania zbrodni komunistycznych istnieje. Razem z paroma osobami w tym działamy.
Kto jest na tej liście osób? Na liście osób osądzonych przez wasz trybunał.
Osądzonych? No jest kilka osób. Rzeczywiście z tego aparatu najwyższego, czyli jest Bierut, Gomułka, Jaruzelski. No to są takie podstawy, prawda, żeby pokazać właśnie, że ten system od początku do końca był zbrodniczy. Kolejni najwyżsi przedstawiciele tego systemu zostali potraktowani jako infamisi, czyli zdaniem społecznego Trybunału usunięci powinni być na margines życia publicznego. Nie powinno się o nich mówić jako o mężach stanu, tylko właśnie potępiać ich działania. A z takich zbrodniarzy bardziej wykonawczych, no to jest Stefan Michnik na przykład, to jest prokurator, tutaj sędzia, prawda, tutaj mamy też prokuratora Zbigniewa Domino, który się też uciekł przed sprawiedliwością nie tak dawno zresztą. A i też dzisiejszy IPN, Komisja Ścigania Zbrodni, nie był specjalnie zainteresowany w tym, żeby zrobić krzywdę panu Domina, a jego miejsce zamieszkiwania było znane. Pojawiał się, prawda, w Rzeszowie z żoną na herbatkach, kawkach w centrach handlowych, no i nic z tego nie wynikało. Także szereg osób właśnie z aparatu mocodawców, ale też wykonawców udało nam się symbolicznie rzecz jasna w trybie społecznym uznać za infamisów i będziemy to robić dalej, widząc też, że państwo polskie przysypia
się
w tym temacie zdecydowanie.
Przysypia i może się obudzi. Proszę zaprosić na audycję w poniedziałek specjalną.
A dziękuję bardzo. Mam możliwość zaproszenia Państwa poniedziałek, 27 stycznia. Będziemy zapowiadać w audycji między godziną 9 a 10 uroczystości, które będą się odbywały w Auschwitz. Czyli będzie to takie wprowadzenie właśnie do jakże ważnego momentu w naszej współczesnej historii. Gości jeszcze nie będę ujawniał, ale myślę, że będą to bardzo godne osoby, które w sposób rzetelny skomentują nam to ważne wydarzenie.
Tadeusz Płużański, drodzy Państwo, dzisiaj w naszym studio, a w poniedziałek o godzinie 9 audycja specjalna właśnie w tę ważną rocznicę. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Godzina 9:06. Dzisiaj trochę spóźniony przegląd prasy. Do studia już wchodzi Jaśmina Nowak.
Reklama.
Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle.
W kumulacji Lotto do wygrania 18 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego.
W tygodniku sieci ujawniamy, jak sędziowie bronią esbeków. Seria wyroków lekceważących konstytucję i ustawę dezubekizacyjną. Cudaczne argumenty i kpiny z prawa, byle tylko przywrócić wysokie emerytury. Polecam sieci. Michał Karnowski.
Po reklamie. Czas na przegląd prasy.
Tak jak, drodzy Państwo, zapowiedziałam, do studia weszła Jaśmina Nowak i przeglądała gazetę.
Dziennik Gazetę tak. Prawną. Dzień dobry, Magdo. Dzień dobry Państwu. W Dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie już kilka ciekawych tytułów. Jesteśmy liderem wzrostów cen. To artykuł dotyczący inflacji. W kilkunastu kategoriach wzrosty cen w Polsce były w minionym roku najwyższe w Unii Europejskiej. Tak wynika z danych Eurostatu. Ziemniaki na ten przykład podrożały u nas o ponad 51%. Średnio w Unii był wzrost o 6,3%. Wywóz śmieci to ponad 32%. W unijnej czołówce byliśmy także pod względem tempa wzrostu cen w telekomunikacji. Szybsze było tylko w Rumunii i w kategorii hotele i restauracje, zaraz za Węgrami. Ale proszę się tak nie martwić, Polska nie jest jedynym krajem z podwyższonym wzrostem cen. To jest problem większości nowych członków Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej. Na Węgrzech inflacja w ubiegłym roku przekroczyła 4%. Jeszcze tak chwilkę, analitycy są przekonani, że u nas inflacja przebije ten poziom na początku 2020 roku. Później powinna nieco zelżeć, podobnie jak w poprzednich latach. Wiele będzie jednak zależało od pogody i od zbiorów.
A w dzisiejszej Rzeczpospolitej, drodzy Państwo, Moshe Kantor, as w talii Putina, artykuł na temat tego człowieka, który właśnie jest współorganizatorem konferencji, która pojutrze odbędzie się w Jerozolimie. W magazyn Forbes szacuje, że Moshe Kantor, przypomnijmy, który zmienił swoje imię, bo wcześniej nazywał się Wiaczesław, szacuje, że jego majątek to 3,5 miliarda dolarów. Czerwona linia Obamy. To także jeden ze śródtytułów w artykule, bo mówi się właśnie o tym, że od kiedy w 2013 roku Barack Obama złamał wyznaczoną przez siebie samego czerwoną linię i nie zareagował na użycie przez Baszara Asada broni chemicznej w Tel Awiwie, zrozumiano, że bezpieczeństwo żydowskiego państwa nie może już polegać na Ameryce. I jeszcze ze spraw międzynarodowych Chińczycy szpiegują Unię Europejską. Były unijny ambasador został zwerbowany przez Pekin. Gerhard Sabaty na unijno-chińskim spotkaniu dyplomatycznym w Brukseli jest tutaj właśnie przedstawiony na zdjęciu i Der Spiegel poinformował o tym, że Chińczycy bardzo dobrze się mają, jeżeli chodzi o służby.
I tutaj też bardzo ciekawy artykuł, w szczególności dla palaczy. W ostatnich latach wiele osób i też wiele niestety młodych osób przerzuciło się ze zwykłych papierosów na e-papierosy. W ostatnim czasie też IQOSy stają się coraz bardziej popularne, no ale jeszcze nie wiemy, jakie w skutkach jest palenie takich substytutów zastępczych. No i mamy pierwsze ofiary e-papierosów. Główny inspektor sanitarny wprowadza obowiązkowy monitoring powikłań po ich używaniu. Takie rozwiązania zaleca też Komisja Europejska. Od początku tego roku szpitale muszą zgłaszać do powiatowych stacji sanitarnych każdą hospitalizację, która może mieć związek z używaniem elektronicznych papierosów. Raport ze zbiorczymi danymi ze wszystkich placówek w danym województwie co tydzień trafia do głównego inspektora sanitarnego. Jak wynika z informacji Dziennika Gazety Prawnej, są już dwa przypadki nastolatek, które zgłosiły się do szpitala z problemami oddechowymi. Obie regularnie używały e-papierosów.
A i niepokojące informacje z branży górniczej, z branży węglowej. Kopalnie węgla ponownie w finansowych tarapatach. Dzisiaj Rzeczpospolita informuje o tym, że od stycznia do listopada krajowa branża węglowa zanotowała aż stratę sięgającą 0,5 miliarda złotych. Kłopoty ma Jastrzębska Spółka Węglowa, a która musi odkładać na czarną godzinę. Konkurencja nie śpi. Przypomnijmy, że rynek węgla także będzie się kurczył. Wydobycie czarnego paliwa w polskich kopalniach maleje z roku na rok. To ciekawe, bo Niemcy otwierają nowe kopalnie węgla, a u nas ta branża ma się nie za dobrze.
I jeszcze dwie krótkie informacje ze świata, z Dziennika Gazety Prawnej. Putin szybko zmienia konstytucję. Obecny prezydent ma zachować kontrolę także na emeryturze. Błyskawiczne tempo zapowiedzianych 15 stycznia zmian w konstytucji Rosji. Wczoraj prezydent Władimir Putin przesłał projekt do Izby Niższej Parlamentu, który według nieoficjalnych na razie informacji zagłosuje nad nim już w czwartek. I jeszcze zmiana klimatu zdominuje forum w Davos. Hasła nadmiernej eksploatacji środowiska nie pojawiają się już w szwajcarskim kurorcie, tylko na transparentach demonstrantów. Ten temat stanie się leitmotywem tegorocznego spotkania w Davos. Rozpoczynające się dziś forum zgromadzi 3000 osób, wśród nich m.in. prezydent USA Donald Trump, kanclerz Angela Merkel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.
I my, drodzy Państwo, jeszcze na koniec przypominamy za Gazetą Polską Codziennie, która w dziale kultury nie zapomina. 70 lat temu zmarł Eric Arthur Blair. Zastanawiają się Państwo, kto to? No to przecież George Orwell, którego bardzo dobrze znamy, który nam opisywał rzeczywistość i myślę, że do tej pory opisuje ją w bardzo dobry sposób. To jeden z najwybitniejszych autorów. Zmarł niestety na gruźlicę 21 stycznia 1950 roku w Londynie. Pamiętamy o jego dziełach, czytamy jego dzieła. No i to chyba na tyle w dzisiejszym przeglądzie prasy, prawda?
Chyba tak. Bardzo serdecznie dziękuję.
Bardzo serdecznie, drodzy Państwo, dziękujemy. Ja już dziękuję za dzisiejszy poranek wnet. Zachęcam do słuchania oczywiście Radia Wnet. W Davos jest Jan Olencki, będą korespondencje na żywo, a za kilka minut będzie Milo Kurti ze swoją audycją Na początku był chaos. Jaśmina Nowak dzisiejszy poranek wydawała, pomagał jej Jan Gromnicki, Dariusz Perku, Konkol zrealizował dzisiejszy poranek wnet. A drodzy Państwo, my na koniec posłuchamy tak dzisiaj w takim klimacie bardziej luźnym, trochę reggae. Tak, tak, Darek, mamy? Mamy. Pressure Drop to jest Toots and the My Tals, a ja się z Państwem żegnam. Magdalena Ochaniuk-Gadowska, do usłyszenia za tydzień.